Слава Богу, братья и сестры. Евангелия Иоанна, другой раздел. Девятнадцатый версет. Иисус, отповедając, рекл им: «Збудьте тем святыню, а я в три дни ее отбудую». Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa tutaj na tym miejscu. Przesyłam pozdrowienia z tej drugiej części Polski, z Grodziska Mazowieckiego, ze społeczności, do której właśnie tam chodzimy i tam chwalimy Pana. Chciałem dzisiaj poruszyć taki temat, który jest tematem drażliwym trochę. To jest temat jedności Kościoła. Temat jedności Kościoła i rozbiłem to na takie cztery punkty, żeby troszeczkę to było bardziej jasno powiedziane, bo treści może być dużo biblijnej. Więc pierwsze chciałbym powiedzieć dlaczego. Dlaczego dzisiaj mówi się o jedności? Dalej chciałbym powiedzieć, czym jest najpierw Kościół, tak? Bo jeżeli mówimy o jedności, to musimy wiedzieć z kim i po co mamy być jedno. Czyli będę mówił o tym, czym jest tak naprawdę Kościół. Dalej, w oparciu o to, chcę powiedzieć właśnie, na czym polega ta jedność, jeżeli już będziemy wiedzieli, czym jest tak naprawdę Kościół. A następnie chciałbym jeszcze rozwinąć nieco, jeżeli Bóg pozwoli nam, da czasu, bo nie wiem, ile będę mówił, omówić cztery wymiary duchowej świątyni Jezusa Chrystusa. Cztery wymiary duchowej świątyni Jezusa Chrystusa. I pierwsza rzecz. Dlaczego mówić o jedności Kościoła w dobie dzisiejszych czasów? Ja, gdy się nawracałem, świat był bardzo prosty, bo było kilka wyznań podstawowych, tak? Potem był ten Kościół zjednoczony. Ale generalnie było wiadomo, jak wygląda świat duchowy. Dzisiaj wiecie sami, że to jest bardzo skomplikowane. Te frakcje Kościoły się tak namnażają, że już nawet trudno to spisać i zapamiętać. Więc dlaczego mówić o jedności? Myślę dlatego, że po pierwsze Pan Jezus Chrystus się o to modlił. Tutaj Łukasz dzisiaj nam czytał. Więc ponieważ Pan Jezus o to się modlił, warto o tym mówić i wspominać. Mówić o jedności, pomimo tego, że to czasami jest temat wrażliwy, pomimo tego, że sytuacja jest skomplikowana i wydaje się, że to jest wręcz niemożliwe dzisiaj w dobie współczesnej, tak? Końca czasu, w takiej sytuacji właśnie, żeby ta jedność była uzyskana. I żeby najpierw zobrazować właściwie, czym jest Kościół, jeżeli mówimy już o jedności Kościoła, to właśnie tutaj Pan Jezus kiedyś, pamiętacie to takie wydarzenie, gdy Pan Jezus rozgonił przekupniów, tak, ze świątyni i wiecie, rozgonił to wszystko, całe to towarzystwo i wtedy Żydzi powiedzieli do Niego: jaki znak pokażesz nam na dowód, że Ci to wolno uczynić? Że Ci wolno to robić w świątyni? I On powiedział: zbudźcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. I kiedyś Bóg dotknął się mojego serca w tym wersecie jednym słowem: odbuduję. Odbuduję. To znaczy, że On nie powiedział: ja sobie zbuduję inną świątynię, tak? Ale ja ją odbuduję. A jeżeli my coś odbudowujemy, to przeważnie coś takiego, co wygląda tak jak ten pierwowzór. Na ten kształt. Składa się z tego samego i właściwie jest tym samym jakby, może z innej materii, tak? My wiemy, że Jezus Chrystus odbudował świątynię ciała swojego, to jest Kościół, ale to jest świątynia z innej materii niż z kamienia, z gliny, ze złota. To jest świątynia duchowa, z ducha, tak? To jest ten materiał. Ale generalnie Bóg tak dotknął się mojego serca, że te same elementy są w tej świątyni. Dokładnie w tej kamiennej. I list do Hebrajczyków to bardzo mówi, bo jest powiedziane, że przez krew Chrystusa mamy wstęp drogą, wiecie, nową do świątyni Bożej. Tej, która jest gdzie? W niebie, tak? I widzicie, nawet Mojżesz, budując przybytek na pustyni, a później tę świątynię, gdy budowano, oni nie zbudowali tego dowolnie, ale on widział na górze tę świątynię niebiańską. Te wszystkie elementy. I dokładnie miał to zrobić. I ta świątynia jest tam. I list do Hebrajczyków, jak będziecie czytać, bo też nie będę tego czytał, bo nie ma kiedy, ale on właśnie odzwierciedla, tak mówi tym Hebrajczykom, Żydom nawróconym, że tu co prawda was wyrzucili z tej świątyni kamiennej, ale wy weszliście do tej prawdziwej świątyni, właściwie takiej samej, zbudowanej w taki sam sposób, ale tej wspaniałej, tej duchowej, tam weszliście przez krew baranka. I my w duchu mamy wstęp do tej świątyni, gdzie żaden poganin żadnej złej rzeczy nie wniesie, żadnego grzechu tam nie wniesiesz, bo w duchu tam masz przystęp, a jeżeli my grzeszymy, to już grzeszymy w ciele, nie w duchu, i wobec tego nie możemy tej świątyni w taki sposób zaszkodzić. Chociaż tutaj ostatnio na grupie żeśmy mówili, że możemy niszczyć świątynię, niszcząc ciało swoje, które jest właśnie świątynią Ducha Świętego, grzesząc przeciwko ciału swojemu, ale to jest inne zagadnienie. I czym jest Kościół? To jest troszeczkę trudne, bo muszę się odwołać do waszej wyobraźni, takiej pamięci trochę, takiej pamięci wewnątrz, tak w sercu swojej, jak wyglądała świątynia. Otóż świątynia, ten przybytek Mojżesza składał się, on był takim terenem prostokątnym, ogrodzonym takimi płótnami, prawda? Od słupa do słupa były płótna zawieszone, było takie wąskie, można powiedzieć, nie za szerokie wejście na dziedzinie z tej świątyni. I na podwórku dziedzińca świątyni, jak wchodzili, stał ołtarz, tak? Stał miedziany ołtarz, na którym składano ofiary rzeźne, tak? Ofiary ze zwierząt. Nieco dalej, na wprost, była kać miedziana i w niej kapłani obmywali się rytualnie, dokonując pewnych rzeczy w świątyni, tak? Cokolwiek robili, jak gdy przychodzili, to tam musieli cały czas się myć. I dalej na wprost był namiot zgromadzenia. To już było pomieszczenie zamknięte i ciemne w środku, w zasadzie powinno było być. I w tym namiocie zgromadzenia ze zasłoną, jak się wchodziło, to po lewej stronie zaraz stał świecznik siedmioramienny. Złoty świecznik siedmioramienny zbudowany z jednej bryły złota. Dalej na wprost stał ołtarz kadzidlany, tam gdzie spalano kadzidło, a po prawej stronie stał stół z chlebami pokładnymi. Taki stół, tak? A na wprost była zasłona, na całą szerokość zasłonięta, a za tą zasłoną było następne pomieszczenie, miejsce najświętsze. I tam stała Arka Przymierza, między innymi było 10 przykazań w tej arce, główna ta rzecz, o którą mi chodzi, a też ta arka na sobie miała cherubów, tak? Takich aniołów wyrzeźbionych w złocie. I tak wyglądała świątynia Boża. Czyli jeszcze raz, najpierw wchodzimy na dziedziniec świątyni, był ołtarz, potem był karść wodna, tak, z wodą, następnie był namiot zgromadzenia, do niego wchodziliśmy, na lewo stał świecznik siedmioramienny, na prawo stół z chlebami pokładnymi, na wprost ołtarz kadzidlany, na wprost była też zasłona zaraz za nim, a za zasłoną było miejsce najświętsze, to jest Arka Przymierza z cherubami na sobie. I też chcę się odnieść tym wszystkim jeszcze do świątyni żydowskiej. Bo świątynia żydowska była podobnie zbudowana jak przybytek. Wiecie o tym, że składała się z tych samych generalnie elementów. Może była to większa budowla kamienna, ale te wszystkie elementy, które były w przybytku Mojżesza, były w tej świątyni. Natomiast w świątyni tej świątyni kamiennej jeszcze był wyszczególniony jedno miejsce. To był dziedziniec pogan. To był przedsionek pogan. To właśnie stamtąd Pan Jezus wygonił tych przekupniów. Tak? To o tutaj czytaliśmy. I teraz chciałbym, byśmy to odnieśli, tak sobie taki obraz wzięli duchowy. Wiecie, tym przedsionkiem pogan dzisiaj w dobie Kościoła, tym przedsionkiem pogan, miejscem, dziedzińcem, gdzie wszyscy poganie mogą przychodzić i służyć Bogu i czcić Go w ciele, jakim jest, wiecie, jak potrafią, to tak naprawdę jest świat. Dzisiaj żyjemy my w ciele na dziedzińcu pogan, bo my w ciele żyjemy wśród pogan, tak? Oni słuchają nas, żyjemy z nimi. Ale oni w duchu nie mają wejścia do miejsca świątynnego. Bo tylko ten, kto się narodził z ducha, ma możliwość wejść za tę zasłonę i tam wejść na teren świątynny. Czyli poganie i my wszyscy, ten cały świat, jak w ciele żyjemy, to jest takie miejsce, dziedziniec pogan. To jest miejsce przeznaczone dla wszystkich ludów i narodów, bez względu na wiarę, gdzie mogą składać Bogu cześć, tak jak im to dane. I dopiero później my, już w duchu, mamy możliwość wejścia, wiecie, w to miejsce przez krew Chrystusa do tej świątyni. I nie wiem, czy słyszeliście, że w przybytku Mojżesza jest zapisany plan zbawienia ludzkości. Czyli co Bóg zaplanował, jak zbawić ludzkość. W tym przybytku jest zapisane całe dzieło Chrystusa. Ale ja dzisiaj chcę nam powiedzieć, że w tym przybytku nie tylko jest zapisane dzieło zbawienia ludzkości, ale to, do czego jest powołany Kościół. Czym jest Kościół? Jakie powinny być, wiecie, rzeczy w Kościele? Gdy one są, to można powiedzieć, że to jest Kościół. Dlatego powiedziałem o współczesnych czasach, bo dzisiaj ludzie pewne rzeczy robią w Kościele, nazywając, że to jest Kościół, nazywając, że to jest dzieło kościelne, że to jest duchowe dzieło. I teraz chciałbym, byśmy sobie zobaczyli, czy to ma odzwierciedlenie w tej duchowej świątyni. Bo ona mówi, do czego został powołany Kościół. Czym on jest? A czym nie jest? Czy przypadkiem Kościół, który twierdzi, że jest Kościołem, nie siedzi na dziedzińcu pogan i nie mówi, że to jest Kościół? Czyli ta świątynia duchowa. Pierwszą rzeczą, którą się wchodziło, to był ołtarz całopaleń. To był ołtarz ofiarny, tam gdzie składano zwierzęta w ofierze. I my na pewno, ja będę takie trochę skróty myślowe robić, bo to się nie da wszystkiego na podstawie Biblii tutaj powiedzieć, bo byśmy siedzieli do jutra, jeszcze bym temat nie wyczerpał. Ale wiecie o tym, że tym ołtarzem ofiarnym to jest, my kojarzymy sobie zawsze z Chrystusa krzyżem, tak? Z krzyżem Jezusa Chrystusa. I zawsze sobie tak utożsamiałem to, że chwała Bogu, że mamy udział w tym ołtarzu, w tym krzyżu, ale gdy sobie tak przeczytałem w liście do Hebrajczyków takie pewne słowa, ja przeczytam Hebrajczyków 13 rozdział 10-13, tu jest napisane: mamy ołtarz, z którego nie mają prawo jeść ci, którzy służą przybytkowi. Zobaczcie, to jest duchowy ołtarz. My mamy ten ołtarz i ten pokarm z niego. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud, własną krwią cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. I miałem zawsze w sercu, że ten ołtarz to jest krzyż Chrystusa. I w tym momencie, gdy przeczytałem ten werset, to mi się w głowie pokręciło trochę. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus cierpiał poza obozem. Nie w świątyni, tak obrazowo mówiąc, ale poza obozem. Zobaczcie, krzyż był postawiony poza obozem. I tutaj my czytamy, że ta właściwa ofiara, która wskazuje na Jezusa Chrystusa ofiarę, była dokonana nie w świątyni na ołtarzu. Widzicie? Ale kapłan wychodził poza obóz i tam spalał to zwierzę ofiarne, które dokładnie symbolizowało Jezusa Chrystusa. Tam go spalał te zwierzę i jego popiół przynosił tutaj i dopiero i krew i dopiero w oparciu o to oczyszczał cały przybytek. I mi się w głowie przekręciło, bo tak sobie myślę, wiecie, ten cały ołtarz wskazuje mi na krew Chrystusa, na jego mękę, na jego krzyż. A tymczasem on sam cierpiał poza obozem. I dlatego chcę powiedzieć, że ten ołtarz w świątyni, on wskazuje pośrednio na krew Chrystusa, na jego mękę. I zobaczcie, że to jest całkiem logiczne. Bo żeby Mojżesz mógł rozpocząć pracę, służbę w oparciu o przybytek, to przybytek musiał być co zrobiony? Oczyszczony. Tak? Uświęcony. Ale nie można uświęcić ofiarą czegoś, gdy na nieczystym ołtarzu ona jest składana, tak? Czyli musiało być coś wzięte poza samą świątynią uczynione, świętego, czystego, przyniesione to na skażoną świątynię, oczyszczenie tej świątyni tym czymś, tak? I gdy ta świątynia stała się rytualnie czysta i święta, dopiero rozpoczynano czyste ofiary. To jest logiczne nawet, tak? Bo nie można czymś brudnym czyścić czegoś brudnego, tak? Musi być coś czystego. I to mi właśnie pokazało, że właśnie dlatego Pan Jezus Chrystus cierpiał poza obozem. A ten ołtarz wskazuje na niego pośrednio. Dlaczego? Dlatego, że widzicie, Żydzi przychodzili do świątyni, każdy musiał przynieść jakąś ofiarę. I powiem wam szczerze, na tym ołtarzu składano bardzo dużo zwierząt. Ja już nie będę wnikał w inne ofiary, bo to można też siedzieć do jutra. Ale bardzo dużo zwierząt. Ale wiecie, ile było tych ofiar przynajmniej? Przynajmniej było tyle, ile było wchodzących do tej świątyni ludzi. Przynajmniej tyle. Bo niektórzy składali 10 baranów i 1000 baranów. Tak, na tym ołtarzu. Ale każdy musiał przyjść z ofiarą. Nie mógł przyjść z pustymi rękoma do świątyni. Wyobrażacie sobie? I te ofiary nie były, wiecie, na odpuszczenie grzechów, tak? My dzisiaj nie składamy na odpuszczenie grzechów, na oczyszczenie tego przybytku nas. My nie mamy ich składać, bo zbawienie jest z łaski przez Jezusa Chrystusa. Ale Pismo powiada, że ofiary będą składane do końca czasów. I powiem wam szczerze dzisiaj, Pismo nawołuje nas do składania ofiar. Rzymian 12:1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Ja tu już troszeczkę wkraczam w drugą część, żeby wam pokazać, że my jako Kościół nie możemy przychodzić do Boga z pustymi rękoma. Tak jak Żydzi zawsze przychodzili z ofiarą, tak i my musimy dzisiaj składać Bogu ofiary. Nie po to, żeby być zbawionymi, ale po to, żeby On żył w nas. Ale to już jest dalsza część tego tematu. Czyli jesteśmy już za ołtarzem. Za ołtarzem, który wskazuje pośrednio na Chrystusa Jezusa krzyż i na nas, którzy mamy żyć w Chrystusie, tak? W tym ukrzyżowanym. Dalej jest kać miedziana, to jest pełna wody, tam się ludzie obmywali. I przeczytam wam z Jakuba, pierwszy rozdział 21-25. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione was słowo, które może zbawić dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I tutaj już Łukasz dzisiaj też czytał, że Pan Jezus mówił do swoich uczniów, wy jesteście czyści już dla Słowa Bożego. A tutaj zobaczcie, Słowo Boże jest przyrównane do takiego zwierciadła. I właśnie ta kać, ona była takim zwierciadłem, bo ona była wykonana właśnie ze zwierciadeł kobiet, tak? Miedzianych. I ona była wypolerowana w środku, gdy oni tam podchodzili, widzieli swoje oblicza jak w lustrze, w lusterku. I oni mogli się wymyć i zobaczyć, czy są dalej brudni. Jak byli brudni, to dalej się myli, tak? Czyli mamy tutaj tą kać miedzianą, która dla nas, jako Kościoła, jest Słowem Bożym. To jest kolejny element. I dalej wchodzimy do miejsca świętego. I tak powtórę, właśnie znowu zapomniałem się, tak, bo najważniejsze to jest wejście do świątyni. Tak, wejście. I zwróćcie uwagę, że jest Pismo Boże i Pan Jezus zawsze mówi o sobie. Ja jestem droga, prawda i życie, tak? On mówi, ja jestem wejściem dla owiec, bramą. Jeżeli ktoś wejdzie i wyjdzie, pastwisko znajdzie, tak? A jego ciało w liście chyba do Hebrajczyków jest nazwane czym? Ta zasłona jest nazwana ciałem Pana, tak? To jest przez Jego ciało, zasłona została zerwana i przez Jego ciało mamy wstęp do tej świątyni właśnie. Wszystkie wejścia w tej świątyni, wiecie, wskazują na Jezusa Chrystusa, a ostatnia zasłona, która dzieli miejsce święte od najświętszego, to jest ciało Jezusa Chrystusa. I to jest wejście do miejsca najświętszego. Dla nas to jest ciało Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dalej, gdy wchodzimy sobie na dziedzinie, gdy wchodzimy do miejsca tego świętego, Po lewej stronie jest świecznik siedmioramienny. I tutaj w tym świeczniku siedmioramiennym jest odnośnik w objawieniu do siedmiu pochodni przed tronem Bożym, do siedmiu rogów Baranka Bożego. Ale ja tego nie będę czytał, bo kiedyś mi się jakoś zapomniało, myślę, że w innym miejscu też jest odniesienie do tego, to jest w księdze Zachariasza, co to takiego jest ten świecznik. I ja przeczytam księgę Zachariasza, 4 rozdział, od 2 wersetu. 2 werset, księga Zachariasza, rozdział 4. 4 rozdział. I zapytał mnie, co widzisz. Anioł zapytał Zachariasza. A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza, na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. 2 drzewa oliwne stoją obok niego, jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie? Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on powiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi pan zastępów. Amen. Widzicie, ten świecznik siedmioramienny jest to symbol Ducha Świętego. To jest element, który mówi o Duchu Świętym. Wiecie, i tak troszeczkę o Duchu Świętym powiem wam, bo Duch Święty jest bardzo taką kontrowersyjną, dziwną osobą. Tak naprawdę o Duchu Świętym jest powiedziane, że jest wiecie, że to Duch Pana, Duch Święty bada głębiny Boga. On wie, kim jest Bóg jedynie. Tak jak człowiek, tak jak ludzki duch wie, kim jest człowiek, tak Duch Pana bada głębiny Boże i tylko On wie, co w nich jest. I Pan Jezus powiedział, że każdy grzech będzie przebaczony, jedynie grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony. Duch Święty wreszcie jest kimś takim przyrównanym do gołębicy. Wiecie, taki potężny Duch Boży, a przyrównany jest do gołębicy Bożej, który jest bardzo wrażliwy na grzech. On bardzo smutny jest, się zasmuca. Gdy ktoś grzeszy, to on ucieka. To jakby ucieka, tak? Bo on, no, z jednej strony bardzo tych grzechów nie lubi, ale z drugiej strony jest powiedziane, że Duch Boży walczy z naszym ciałem, naszym starym Adamem. Że On walczy z nim, czyli wchodzi w bitwę, w relacje wojny, abyśmy my nie czynili tego, co chcemy. Wreszcie Duch Święty może spowodować, że człowiek będzie przeniesiony z miejsca na miejsce. Czy to w ciele, czy w duchu. Wreszcie Duch Święty sprawia, że ludzie się dziwnie zachowują, czasami mówią językami nieznanymi, czasami dziwne rzeczy się z nimi dzieje. I On jest takim bardzo dziwną osobą i jest, Pismo wyraźnie mówi, że jest Bogiem, że ma naturę Boga. I powiem wam szczerze, dziwię się, bo wielu ludzi taką osobę uważa, że nie jest, po pierwsze, że nie jest osobą, czasami mówią, tak? Albo odbierają mu bóstwo. Komuś takiemu jak Duch Boży. I wielu ludzi, ponieważ on jest taki dziwny, do niego dąży, biegnie, oni go chcą poznać. Ale drudzy z kolei w drugą stronę, tak? Uciekają. No bo jest taki niezrozumiały, niepojęty. Więc człowiek w swojej naturze jest bardzo właśnie taki dziwny, różny, że jedni chcą tych nowych rzeczy nieznanych, a drudzy się tego boją i uciekają. Tak gwoli. Dobrze. Jesteśmy już za tym świecznikiem. Dalej mamy ołtarz kadzidlany. Tym ołtarzem kadzidlanym Psalm 141, wersety 1-2 mówią. Wersety 1-2 mówią. Panie, wzywam Cię, pośpiesz mi z pomocą, usłysz głos mój, gdy wołam do Ciebie. Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Zobaczcie, On też kadzidlany dla nas. To są nasze modlitwy. To są nasze modlitwy. To są nasze modlitwy. Mamy udział w tym ołtarzu, gdy modlimy się. I tego na razie nie będę rozwijał. Dalej po prawej stronie mamy chleb, mamy stół z chlebami pokładnymi. I ten chleb z chlebami pokładnymi mówi nam o tym, co jest napisane w liście do Hebrajczyków 13:1-3:16. Tam jest napisane: miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami również w ciele jesteście. A nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. I może jeszcze 1 Jana 1:3. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Natomiast w 2 Koryntian jeszcze jest powiedziane: i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Chleb pokładny, stół z chlebami pokładnymi, by to stół wskazujący na społeczność. My wiemy o tym, że stół jest stołem społeczności, gdy zasiadamy. I w Biblii, w Starym Testamencie, 3 razy jest powiedziane, porównane zasiadanie kogoś, tak, przy wspólnym stole. Na przykład Dawid o tym mówi, że zasiada z Panem przy wspólnym stole, tak? Zastawiasz stół mój przed wrogami moimi, nieprzyjaciółmi, tak? Salomon mówi, że o tej mój nard wydaje woń, gdy oblubieniec zasiada przy stole, tak? Gdy on zasiada przy tym stole, tej społeczności. I to jest stół społeczności świętych z Bogiem. To na tym stole było 12 chlebów pokładnych. Te chleby pokładne wskazywały na całe Boże stworzenie. Tak jak 12 plemion Izraela, tak? Ludu według ciała Bożego, tak i według ducha jest. I teraz to jest tak niesamowicie, bo te chleby były ułożone po 2 rzędy, 2 razy po 6. I to też jest ważne, bo liczba 6 to jest stworzenie człowieka. A wiecie o tym, że jak ktoś miał z proroków jakiś, albo z królów, na przykład babilońskich, sen jakiś, tak? To potem miał drugi sen taki sam. Pamiętacie o tym? Czasami było tak. I to oznaczało, że Pan coś postanowił, bo sen 2 razy się przyśnił, tak? Czyli jego decyzja jest nieodwołalna. I tutaj położenie chlebów 2 razy po 6 mówi o tym, że Pan podjął decyzję wieczności nowego stworzenia. On to podjął, to decyzję, to jest już zatwierdzone i koniec. Amen. Dokonane w Bogu. Nowe stworzenie w Jezusie Chrystusie. Ta decyzja. I my jesteśmy tym nowym stworzeniem. Zostaliśmy powołani do społeczności z Ojcem, Synem, Duchem Świętym, a też i z aniołami, o czym później, jak będzie trochę czasu, będziemy sobie mówić. Dalej mamy zasłonę, to jest ciało Jezusa Chrystusa. Ja już o tym nie będę czytał, bo już mówiłem.